Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W środę 24 czerwca dojdzie do spotkania prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie, poinformował Biały Dom. Tym samym potwierdził doniesienia amerykańskich mediów w tej sprawie. Andrzej Duda będzie pierwszą głową państwa, która odwiedzi Biały Dom od wybuchu pandemii koronawirusa. W oświadczeniu przekazano, że Donald Trump ma rozmawiać z Andrzejem Dudą o dalszym rozwoju współpracy obronnej Polski i USA oraz o sprawach dotyczących handlu, sektora energetycznego i bezpieczeństwa telekomunikacji. O tym, że Stany Zjednoczone są naszym najmocniejszym sojusznikiem, starający się o reelekcję prezydent mówił w środę podczas spotkania z mieszkańcami Serocka. Podkreślił, że ten sojusz został zacieśniony w czasie jego pierwszej kadencji.
Dzięki obecności Armii Stanów Zjednoczonych, dzięki kontraktom zawartym ze Stanami Zjednoczonymi, choćby na dostawę gazu skroplonego. Tak! Nasze firmy też inwestują w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, wielkie amerykańskie firmy inwestują w Polsce. Czy jestem z tego zadowolony? Tak, proszę Państwa, jestem bardzo zadowolony i będę czynił wszystko, żeby te świetne relacje z największą i najmocniejszą na świecie gospodarką, z najpotężniejszą na świecie siłą militarną się umacniały, bo to jest dzisiaj dodatkowa gwarancja naszego bezpieczeństwa.
Prezydent przypomniał również, że wyrazem dobrych relacji polsko-amerykańskich jest możliwość podróżowania do USA bez wiz. Według amerykańskich mediów wizyta polskiego prezydenta w Białym Domu będzie okazją do ogłoszenia wzrostu liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce, po tym jak Donald Trump potwierdził ich redukcję w Niemczech. W Olesznie odbyła się ceremonia zakończenia polsko-amerykańskich ćwiczeń Defender Europe 20+. W uroczystości wzięli udział m.in. szef MON-u Mariusz Błaszczak, amerykańska ambasador Georgette Mosbacher oraz dowódcy wojsk Polski i Stanów Zjednoczonych. Głos na poligonie zabrał minister obrony Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że jest dumny z umiejętności, jakie prezentują żołnierze oraz współpracy polsko-amerykańskich sił zbrojnych. Nie ma takich zadań, których ci żołnierze nie byliby w stanie wykonać, powiedział szef MON-u.
Nawet epidemia nie zahamowała działań. Jestem bardzo wdzięczny, że siły amerykańskie zostały podczas epidemii tu na poligonie w Drawsku Pomorskim, że ćwiczenia wróciły w pełnej skali, że mogą swoje umiejętności doskonalić żołnierze polscy razem z żołnierzami amerykańskimi. Działania, ćwiczenia związane ze współpracą polsko-amerykańską są bardziej intensywne w wyniku świetnej współpracy prezydentów, prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Donalda Trumpa. Dwie deklaracje podpisane przez obu prezydentów stanowią o trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, stanowią o zwiększeniu liczebnym wojsk amerykańskich w Polsce.
Minister wyraził nadzieję, że relacje Polski i USA będą jeszcze bardziej ścisłe, a armie będą nadal współpracować dla zapewnienia bezpieczeństwa Europie i światu. W ćwiczeniach Defender Europe 20+ wzięło udział 6 tysięcy żołnierzy, 4 tysiące amerykańskich i 2 tysiące polskich, a także prawie 2000 jednostek sprzętu wojskowego. Podstawowym celem ćwiczenia jest zwiększenie gotowości strategicznej i interoperacyjności wojsk oraz przetestowanie zdolności do szybkiego rozmieszczania oddziałów amerykańskich w Europie. Firmy o obrotach do 50 milionów złotych nie będą musiały płacić CIT tak długo, jak nie będą wypłacać zysków. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły dotyczące tzw. estońskiego CIT-u. Szef rządu ogłosił te rozwiązania na stadionie PGE Narodowy, gdzie odwiedził przestrzeń coworkingową prowadzoną przez AGM Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Zgodnie z tym rozwiązaniem firma nie płaci podatku od dochodu, jeżeli w danym okresie swój zysk reinwestuje. W pierwszej fazie dla budżetu to koszt 5 miliardów złotych, które nie wpłyną z tytułu CIT. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego będzie to kolejny impuls rozwojowy i inwestycyjny dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich. To rozwiązanie prorynkowe i propracownicze, zaznaczył.
Mając świadomość, że kapitał ma narodowość, że warto właśnie walczyć o wzmocnienie polskiego kapitału, budowę polskiej klasy średniej, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązanie podatkowe. Ono będzie polegać, krótko mówiąc, na tym, że firma do wysokości obrotów 50 milionów złotych to obejmie około 97% spółek, czyli ogromną większość spółek, nie będzie musiała płacić podatku CIT tak długo, jak nie będzie wyciągała zysków ze swojej firmy. Czyli każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na zainwestowanie, na rozwój, przedsiębiorca polski lub przedsiębiorca zagraniczny, który się zdecyduje na prowadzenie działalności w Polsce, będzie miał idealne warunki do rozwoju. To będzie prawdziwy inkubator przedsiębiorczości dla całej Polski.
Premier dodał, że zmiany w CIT to też forma zachęty dla inwestorów, co jest i będzie szczególnie ważne w związku z globalnym koronakryzysem. Najprawdopodobniej w czwartek Senat zagłosuje nad projektem w sprawie dodatku solidarnościowego. Senackie komisje chcą przyjęcia ustawy z poprawkami.
Trzy połączone senackie komisje proponują wprowadzenie do ustawy czterech poprawek. Jedna z nich doprecyzowuje, że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał, tak jak i inne osoby, dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny. Wszystkie poprawki uzyskały akceptację strony rządowej. Ustawa o dodatku solidarnościowym przygotowaną przez prezydenta Sejm uchwalił na początku czerwca. Dodatek ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia tego roku. Jego wysokość ma wynieść 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, którym po 15 marca tego roku rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, a także osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Mówi senator PiS Bogusława Orzechowska z Senackiej Komisji Rodziny.
Ten dodatek solidarności jest właściwie dodatkiem dla osób, które utraciły pracę w związku z epidemią i to są osoby, które utraciły pracę po 15 marca. Wcześniej nikt nie mógł przewidzieć, że będzie epidemia i że będzie konieczność działań jakichś dodatkowych dla osób, które stracą pracę, dlatego że firmy wszystkie bardzo dobrze funkcjonowały i właściwie nie zanosiło się na to, że będzie trzeba jakiegokolwiek wsparcia.
Ustawa zakłada także między innymi podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później kwota ta wyniesie 942 zł. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 506 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 209 nowych przypadków odnotowano na Śląsku. Zmarło też 14 kolejnych osób. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, powiedział, że na ten wynik miały wpływ testy w kopalni Budryk, która okazała się ogniskiem SARS-CoV-2. Ponowne wymazy pobierane są od górników z kopalń Borynia i Bolesław Śmiały. W tym przypadku spodziewana jest mniejsza liczba zakażonych.
Jeżeli w pierwszych turach mieliśmy 10, czasami do 20% wyników pozytywnych, to w tych drugich turach testowania w kopalniach mówimy już raczej o 1 do 2% wyników dodatnich. Ogólnie na Śląsku przeprowadziliśmy ponad 215 tysięcy badań dotychczas, z czego 95 tysięcy to badania samych górników. Jeżeli dodalibyśmy do tego rodziny górników z kwarantanny, to mówimy już o ponad 100 tysiącach badań dotyczących pośrednio i bezpośrednio kopalń.
Rzecznik resortu zdrowia odniósł się także do ogłoszonego przez WHO naukowego przełomu w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19. Brytyjscy naukowcy stwierdzili, że deksametazon zmniejsza o 1/3 śmiertelność osób najciężej chorych. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że Polska stosuje ten lek od początku epidemii. Zaznaczył, że to nie jest lek antywirusowy, leczy jedynie objawy. Od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono u 30 701 osób, a 1286 zmarło. Wyzdrowiało już prawie 15 tysięcy zakażonych. Ministerstwo Sprawiedliwości włączyło się w sprawę 4-letniej dziewczynki, która decyzją sądu ma być oddana ojcu w Belgii. Wiceminister Michał Wójcik zdecydował o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Katowicach o nadzór administracyjny. Obecnie dziecko przebywa pod opieką babci w Polsce, ponieważ matka nie żyje. Z relacji bliskich matki wynika, że uciekła ona z Belgii do Polski, bo mężczyzna używał wobec niej przemocy. Tuż przed śmiercią kobiety belgijski sąd zdecydował o pozbawieniu jej władzy rodzicielskiej, a Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił o odesłaniu dziecka do ojca. W poniedziałek miało dojść do przekazania dziecka. Kurator sądu w Radomiu, gdzie obecnie przebywa 4-latka, wstrzymał jednak wykonanie czynności, ponieważ płacząca dziewczynka nie chciała opuścić rodziny. Dziś po raz kolejny miało dojść do przekazania dziewczynki, mówi naszej redakcji wiceminister Michał Wójcik.
Ojciec nie pojawił się o umówionej godzinie w miejscu, gdzie był kurator, gdzie było dziecko. na miejscu był również prokurator. W związku z tym kurator natychmiast podjął decyzję o odstąpieniu od dalszych czynności. Czyli po raz drugi nie udało się ojcu dziecka odebrać. My jako Resort Sprawiedliwości podtrzymujemy stanowisko, że jesteśmy gotowi pomóc przy mediacjach pomiędzy ojcem dziecka a krewnymi dziecka, którzy znajdują się w Polsce. Ta sytuacja jest bardzo dramatyczna. Zobaczymy, co się dalej będzie działo w tej sprawie. Natomiast zawsze trzeba się pamiętać o tym, że najważniejsze jest dobro dziecka.
Rodzina w Polsce domaga się przekazania jej praw do opieki nad dzieckiem. Z wnioskiem do sądu w tej sprawie zwróciła się siostrzenica zmarłej matki. Ojciec Święty Franciszek wezwał Polaków do naśladowania świętego brata Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. Wcześniej w katechezie papież kontynuował rozważania na temat modlitwy. Zwrócił w tym kontekście uwagę na Mojżesza, który praktykował modlitwę wstawienniczą. Ojciec Święty wskazał, że Mojżesz pobudza nas, byśmy modlili się z takim samym zapałem jak Jezus, wstawiali się za światem, pamiętali, że mimo wszystkich jego słabości zawsze należy on do Boga. Po wygłoszeniu katechezy papież pozdrowił pielgrzymów, a zwracając się do Polaków, przypomniał postać świętego brata Alberta Chmielowskiego.
Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. Pomagał on bezdomnym i zmarginalizowanym powracać do godnego życia w społeczeństwie. Na wzór świętego Franciszka z Asyżu nazywany jest polskim biedaczyną. Jego życiową dewizą było zawołanie: być dobrym jak chleb. Naśladujemy go w bratniej miłości, niosąc pomoc głodnym, zagubionym życiowo, ubogim, potrzebującym, a zwłaszcza bezdomnym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Święty Albert Chmielowski będzie bohaterem filmu Nędzarz i Madame. Zakończył się już montaż obrazu, którego twórcami są wychowankowie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz wybitni artyści z całej Polski. Obecnie trwa proces postprodukcji dźwięku i muzyki. Akcja filmu rozgrywa się w miejscach, w których przyszło żyć świętemu. Produkcja opowiada o duchowej drodze późniejszego świętego. Witold Ludwik, scenarzysta i reżyser, powiedział, że premiera filmu planowana jest na jesieni tego roku.
Nasze prace że jakby postępują w rytmie pewnego kalendarza związanego z życiem świętego brata Alberta. Dzisiaj, właśnie w dniu dzisiejszym, to jest 17 czerwca, przeżywamy wspomnienie liturgiczne brata Alberta, ale w tym roku czekają nas jeszcze dwie bardzo ważne okoliczności, bowiem 20 sierpnia będziemy przeżywać 175. rocznicę urodzin świętego brata Alberta, a 12 listopada kolejną rocznicę jego kanonizacji, która miała miejsce w roku 89. Także mamy nadzieję, że święty brat Albert w dalszym ciągu będzie nam błogosławił i owoce tych prac zaprezentujemy rodzinie Radia Maria nad filmem Nędzarz i Madame.
Realizacja filmu jest możliwa dzięki środkom z 1%, które otrzymała Fundacja Nasza Przyszłość. W 2016 roku odbyła się premiera filmu Zerwany kłos o życiu błogosławionej Karoliny Kuskówny. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.